Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.
Witam Państwa, Monika Lubowicz. Moim rozmówcą jest Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie. Wrzesień w szkołach rozpoczął się w nowej rzeczywistości. Nastąpiły bowiem zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Pani kurator, na ile prawdziwe są doniesienia prasowe dotyczące rzekomo dużej liczby zwolnionych nauczycieli wskutek wejścia w życie reformy edukacji?
Lokalne media, przede wszystkim doniesienia tam umieszczane, dane statystyczne podawane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego głównie, bardzo nas zmartwiły, bo rzeczywiście według wszelkich obliczeń wynika, że liczba klas siódmych i ósmych będzie po prostu większa niż nawet tych pierwszych gimnazjalnych, gdyby one powstały, co skutkuje oczywiście zwiększonymi etatami dla nauczycieli. Natomiast w takim obiegu, jak na razie, w takiej naszej świadomości, utrwalane jest przekonanie, że nauczycieli będzie zwalnianych i tu padają jakieś liczby, które notabene ZNP zmienia systematycznie od jakiegoś czasu. Zaniepokojeni tymi doniesieniami prasowymi, postanowiliśmy się doinformować u źródeł, czyli skontaktowaliśmy się z organami prowadzącymi. Według naszej oceny organy prowadzące mają najlepszy ogląd edukacji z tej właśnie perspektywy, również kadrowej, powinny wiedzieć, co się w szkołach dzieje. I tak, sugerując się wskazaniami medialnymi, również tymi wskazanymi przez prezesa ZNP, krótko mówiąc, podzwoniliśmy po organach prowadzących. Właściwie stwierdzamy dużą rozbieżność tych danych i to nas chyba najbardziej zaniepokoiło, że tymi danymi w ten sposób można manipulować. Staramy się operować faktami, a więc skoro miałabym się do tych liczb odnieść, to pan prezes mówił o Przemyślu zwalnianych 15 nauczycielach. Natomiast z naszych sprawdzonych danych wynika, że owszem, w tym mieście jeden nauczyciel szkoły podstawowej, 5 nauczycieli szkoły ponadpodstawowej oraz jeden pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej odchodzą, ale na emeryturę. Przejście na emeryturę nie jest efektem reformy edukacji, ale efektem nabycia uprawnień emerytalnych przez tychże nauczycieli. Pozostali być może, tutaj już nie mamy takich danych, pozostałe 7 osób, które te ową 15 by uzupełniało, to być może nauczyciele, którzy po prostu takie umowy o pracę mieli, wynikające z faktu, że są nauczycielami stażystami kontraktowymi, a więc zostali zatrudnieni na czas określony. Podobnież w rzeczy, gdyby wziąć inne miasto wspomniane w artykułach przez pana prezesa, to chociażby na przykład Jasło. Według prezesa ZNP 12 nauczycieli będzie zwolnionych, na niepełnym etacie 17 osób. Jednak ani Urząd Miasta, ani Starostwo Powiatowe nie potwierdza takich informacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład Sanok, w Sanoku zwalnianych podobno według ZNP 25 nauczycieli. Natomiast również ani Urząd Miasta, ani gmina nie potwierdza takich danych. W gminie jeden nauczyciel przechodzi na emeryturę. W Starostwie Powiatowym 15 nauczycieli skorzysta z uprawnień emerytalnych. A więc po prostu ciężko się rzeczywiście odnieść do tych danych. A przede wszystkim to, co myśmy zebrali, w żaden sposób nie potwierdza tego, o czym mówił pan prezes Kłak. Idąc dalszym tropem, Tarnobrzeg, prawda, wspomniany tutaj, ogromne liczby nauczycieli zwalnianych na niepełnych etatach, nic bardziej mylnego. Zarówno pani naczelnik edukacji z Tarnobrzega tych danych po prostu nie potwierdza. W Kolbuszowej owszem, ale 6 przechodzi, znowu skorzysta z uprawnień emerytalnych. Rzeszów, pewnie to miasto najbardziej nas tutaj zainteresuje. Również i w Rzeszowie prezes Kłak znalazł takich, którzy według jego oceny zostaną zwolnieni, co będzie efektem reformy. Są to również nauczyciele, przede wszystkim, którzy pracy nie znajdą, ale są nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Ja chciałam tylko nadmienić, że reforma do liceów ogólnokształcących ani do techników jeszcze nie dotarła, a więc zwolnienia w w tym tego typu szkołach są efektem niżu demograficznego, o którym od długiego czasu mówi pani minister. Więc naprawdę no nie chcę przytaczać większej ilości danych, ale po prostu pokusiliśmy się o takie zestawienie, a żeby być jeszcze lepiej przygotowanymi do pewnie tej dyskusji, która no, mam nadzieję, że się zakończy, ale żeby też mieć dla siebie rozeznanie, skierowaliśmy do organów prowadzących ankietę, która pomoże nam naprawdę dogłębnie rozeznać tę sytuację. My zbieramy te dane, dopiero tak naprawdę najbardziej wiarygodne dane i takie stabilne, odpowiadające rzeczywistości będą na dzień 30 września, ponieważ na ten dzień dyrektorzy uzupełniają system informacji oświatowej o liczbę uczniów, nauczycieli, etaty i tak dalej. A więc dopiero tak naprawdę początek października to będą najbardziej wiarygodne dane, które pokażą nam, jaki jest stan zatrudnienia nauczycieli, jak się zmieniał i czy to, co dzisiaj po prostu mówi pan prezes Kłak, po prostu jest prawdą.
A jak wyglądało zatrudnienie nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym?
Na ostatni ubiegły rok szkolny mieliśmy ponad 35 tysięcy nauczycieli, z czego ponad 7 tysięcy było na niepełnych etatach i to nie było efektem reformy. A jeśli dzisiaj prezes Kłak mówi, że 1692 nie będzie miało pełnych etatów, to znaczy, że to jest bardzo pozytywny wynik i efektem reformy jest poprawa zatrudnienia nauczycieli, a nie pogorszenie.
Co jest nowością w nowym systemie?
Dzieci sześcioletnie nie zapłacą za przedszkole. Sześciolatki zostały objęte subwencją, co oznacza większy wpływ do budżetu samorządów z tego tytułu, że sześciolatki będą pozostają w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych. Te pieniądze, gdybyśmy mogli mówić, jeżeli w ogóle, a to najbardziej chyba interesuje samorządy, to ta subwencja w tej chwili wynosi jakieś 4300 właśnie na dziecko, co jest kwotą no, trzykrotnie większą niż do tej pory samorządy otrzymywały w postaci dotacji.
Pani kurator, czy wygaszanie gimnazjów nie będzie szokiem dla dzieciaków, które z utęsknieniem czekały na to, by stać się młodzieżą?
Dziecko potrzebuje takiej dojrzałości bardziej emocjonalnej i niech ona nie będzie wymuszona przez to, że idzie tylko i wyłącznie do gimnazjum, tylko niech sobie dorasta w takim środowisku, w jakim się czuje najbardziej bezpiecznie. I myślę, że to był jeden z ważniejszych czynników, które zdecydowały o reformie edukacji i o zmianie struktury szkolnictwa, przede wszystkim ze względu na wychowawcze te aspekty, które są szczególnie istotne dla dzieci w tym wieku właśnie 13, 14 czy 15-latków. I myślę, że nie wiem, czy to szok. Wiele dzieci deklaruje, jak i ich rodziców przecież, bo ta reforma uzyskała poparcie rodziców, deklaruje chęć pozostawienia dzieci w tym środowisku, w jakim one funkcjonują i właśnie przede wszystkim widzą tylko i wyłącznie negatywny wpływ tego nowego środowiska na rozwój i zachowanie ich dzieci. To, o czym myślę, pani redaktor właśnie tutaj mówi, prawda, że stają się dorosłe, jakby przez sam fakt przejścia przez próg nowej szkoły, no coś się z nimi zaczynało dziwnego dziać.
Nie wszystkim niestety udało się dostosować do nowych realiów. Mam tu na myśli małe samorządy i szkoły.
Zarówno małe szkoły, jak i te, które funkcjonują w większych środowiskach, czy miast, ale także i tych może mniejszych miasteczek, będą sygnalizowały problem związany z brakiem doposażenia pracowni, głównie pracowni tam chemicznych, biologicznych i tak dalej. Myślę, że temat jest na tyle ważny i podnoszony przez środowiska zarówno samorządów, jak i środowiska nauczycieli, że jest ten głos słyszalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Chciałabym tutaj nadmienić i jakby trochę też uspokoić zarówno nauczycieli, jak i może dyrektorów szkół, jak i też samorządowców, ponieważ tak naprawdę na dostosowanie sieci do tego stanu docelowego samorządy mają tak naprawdę 5 lat. Jest to ten czas przejściowy, kiedy można strukturę, jak i również doposażenie pracowni, dostosowanie do wymagań nowej podstawy programowej, po prostu prowadzić takie działania przez w ciągu w tym cyklu takim pięcioletnim. Ten czas jest potrzebny na to, aby również pozyskać środki na doposażenie pracowni. Fakt jest taki, że może tak w takim też medialnym przekazie wydaje nam się, że każde gimnazjum, które było w Polsce, posiadało naprawdę świetną pracownię fizyczną, chemiczną czy biologiczną. No nie jest to nic bardziej mylnego. Mimo 17 lat istnienia gimnazjów, tak naprawdę tylko 25% z nich dopracowało się takich pracowni. Pozostałe no, radziły sobie jak mogły, prawda? Często przez wiele lat na początku korzystając z tego, co wszystkie szkoły podstawowe zgromadziły ze zbiorów zgromadzonych przez szkoły podstawowe, czasami już nawet wręcz można powiedzieć muzealnych. W tym roku szkolnym samorządy mogą już skorzystać w 2017, a także w kolejnych latach aż do roku 2019 z rządowego programu Aktywna Tablica, który to program ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów, ale także i podnoszenie jakości tej bazy, infrastruktury i konieczność dostosowania jej do nowych wymogów nauczania takiego przedmiotu, jak chociażby no, informatyka, czy w ogóle nowe technologie. Na ten cel samorządy już mogą składać pieniądze. W 2017 roku jest 84 miliony. Na naszej stronie internetowej oczywiście jest informacja na ten temat. Aktywna tablica to program rządowy. Rozporządzenie już od jakiegoś czasu obowiązuje. Ono też określa kryteria przydzielania tych środków, na co można je przeznaczyć, jak rozliczyć i jakie są terminy.
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że rozmawiałam z Małgorzatą Rauch, podkarpackim kuratorem oświaty w Rzeszowie. A do wysłuchania kolejnej audycji zaprasza Monika Lubowicz.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.